Fragment, który chcę czytać, to list apostoła Pawła do Filipian, rozdział 1, wersety od 3 do 8. List apostoła Pawła do Filipian, 1 rozdział, wersety od 3 do 8. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was, z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Przyznacie, że piękne słowa apostoł Paweł kieruje do tego zboru w Filipi. Do tych wierzących ludzi, których znał osobiście, którym głosił Ewangelię. Dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, widzimy, jak ciepłe, głębokie, serdeczne relacje posiadał apostoł Paweł z tymi ludźmi, konkretnie z tym zborem. Nie wiem, bibliści mówią, że to był jeden ze zborów, z którym Paweł miał najbliższe, najcieplejsze, najserdeczniejsze relacje. Wiecie, pomiędzy apostołem Pawłem a tym zborem występowała prawdziwa koinonia. Jest to greckie słowo, które oznacza relację, społeczność, wspólnotę. Później trochę więcej o tym powiem. W każdym razie właśnie szczególnie pomiędzy apostołem Pawłem i tym zborem występuje to, co greckie słowo zawiera w sobie, to słowo właśnie koinonia. Czytamy o tym, że ilekroć się za nich modli, to dziękuję Panu Bogu. Pomyślmy sobie. Ilekroć za nich się modli, to dziękuję Panu Bogu. Gdy się za nich modli, to czyni to z radością. Nie z obowiązkiem, nie z przymusu, nie z nakazu, tylko czyni to z radością. Mam nadzieję, że my też dzisiaj przyszliśmy na nabożeństwo nie dlatego, że jest niedziela, 10 rano, tylko dlatego, że chcieliśmy przyjść na to nabożeństwo. Z radością. Kolejną rzecz, jaką pisze werset 7, mówi: mam was w swoim sercu. To jest coś ważnego. Mam was w swoim sercu. On miał tych ludzi w swoim sercu, dlatego też mógł bardzo autentycznie i szczerze to pisać. Nie, to nie były słowa na pokaz. To nie było po to, żeby zrobić dobre wrażenie. I love you, everybody. To było coś autentycznego. Mam was w swoim sercu. I dalej w wersecie 8 mówi: Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich. Tęsknię do was wszystkich. A więc widzimy już w tym pozdrowieniu, w tym początkowym fragmencie tego listu, jak głęboka, ciepła, serdeczna więź, serdeczna relacja była pomiędzy apostołem a tymi ludźmi wierzącymi. Drodzy, gdybyśmy mieli szukać źródeł, skąd się to wzięło, jak to się stało, może żebyśmy mieli też takie połączenie pomiędzy zborem Filipi a Księgą Dziejów Apostolskich, chciałbym nam przypomnieć, jak to się stało, że w ogóle zbór Filipi powstał. Początki zboru Filipi to są Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Szybciutko tylko przypomnę kilka zdarzeń. Dzieje Apostolskie, rozdział 16. W wersecie 9 czytamy o tym, że apostoł Paweł do Macedonii, a Filipia właśnie leczała w Macedonii, pojechał ze względu na to, że Bóg objawił mu, dał mu taką wizję. Widział Macedończyka, który go wołał, mówi: chodź, przyjedź do nas. A więc apostoł Paweł udał się tam nie według ludzkich planów, tylko dlatego, że Bóg wyraźnie go powołał, powiedział: idź do Macedonii, idź do Filipii, tam zwiastuj Ewangelię. Gdy przyjechał do tego miasta, rozejrzał się i najprawdopodobniej w tym mieście nie było synagogi. Dlaczego tak podejrzewam? Dlatego, że za każdym razem, kiedy przyjechał do jakiegoś miasta, pierwsze miejsce, do jakiego się udawał, to była synagoga i tam w synagodze zwiastował Ewangelię. W Filipii było inaczej, dlatego że rozejrzał się i w wersecie 13 czytamy: a w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzeką, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i siadszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się tam zeszły. A więc troszeczkę inaczej obejrzał miasto i pomyślał, być może tutaj ludzie przyjdą modlić się. I faktycznie tego dnia, kiedy był dzień wolny, kiedy był dzień szabatu, ludzie się zgromadzili, jakieś osoby się zgromadziły poza miastem nad rzeką. I apostoł Paweł oczywiście też tam poszedł. I dalej czytamy, że rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż skłoniła się do tego, co Paweł mówi. I wiecie, ta kobieta, która miała swój jakiś mały biznes, sprzedawała purpurę, miała jakiś sklep. Okazało się, że Pan otworzył jej serce, ona uwierzyła, a w tym wersecie czytamy, że została ochrzczona, również cały jej dom się nawrócił. I to była pierwsza wierząca, ta kobieta Filip i Lidia z całym swoim domem. Dalej co się działo? Mianowicie dowiadujemy się, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, że pewnego dnia apostoł Paweł szedł na modlitwę i dziewczynka, mała dziewczynka wołała za nimi, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, ale apostoł Paweł rozpoznał, że ta dziewczynka była nieszczęśliwa, była zniewolona, była opętana, tak jak czytamy w tym fragmencie. Apostoł Paweł zgromił, wypędził złego ducha z tej dziewczynki i ona otrzymała wolność, ale to nie spodobało się ludziom, panom tej niewolnicy, bo mianowicie oni czerpali zyski z tego, że ona wróżyła, przepowiadała przyszłość innym ludziom i teraz okazało się, że gdy ten zły duch został wypędzony, ona straciła te właściwości, te zdolności, już nie była w stanie przepowiadać przyszłości. To się nie podobało panom tej dziewczynki, właścicielom tej dziewczynki. Podburzyli całe miasto i co się stało? Apostoł Paweł i towarzysze Syla zostali wtrąceni gdzie? Do więzienia. I co czytamy? A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Bracie Jurku, to tak jak tam w tym mieście na ręku. Śpiewem na całe gardło, z banku nie przyszli powiedzieć, że za głośno śpiewają. Wielbili Boga. I co czytamy? Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że zachwiały się fundamenty więzienia, natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka, drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. Tak jak ci ludzie tam stanęli, ten stróż więzienny upadł do nóg i powiedział, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Więc mamy początki zboru Filipi. Lidia i jej dom, a później drugie zdarzenie w więzieniu, stróż więzienny i jego rodzina, jego dom. Ci ludzie stworzyli podstawę, czyli ten początek zboru Filipi. Pomyślałem sobie tak, że te przeżycia, które apostoł Paweł miał w Filipi, to są przeżycia, których się nie zapomina. To są przeżycia, których się nie zapomina. To zdarzenie w więzieniu to było tak mocne, tak silne, tak niezwykłe przeżycie, że apostoł Paweł je pamiętał i pamiętał tych ludzi, jak oni z gorliwością przyszli do Pana, jak oni bezkompromisowo swoje życie powierzyli w ręce Boga. I później oni stworzyli zbór, jak powiedziałem, to była ta wyjątkowa więź, wyjątkowa relacja, wyjątkowa społeczność pomiędzy apostołem Pawłem i tym zborem w tym mieście. Drodzy, koinonia. Słowo tłumaczone na wiele sposobów w Nowym Testamencie. Społeczność, więź, relacja. Kiedy zagłębimy się w to słowo, to ono ma takie trzy podstawowe znaczenia. Współuczestnictwo, współudział w czymś. Współuczestnictwo, współudział. Może to zilustruję w ten sposób, kiedy małżeństwo w końcu osiągnie taki swój status finansowy, że postanawia sobie kupić mieszkanie. I zazwyczaj robią to w ten sposób, że kupują mieszkanie na męża i na żonę. No chyba, że że, no, że ktoś ma większe wpływy w rodzinie i właścicielem jest albo mąż, albo właścicielem jest albo żona, ale bardzo dużo jest takich współudziałów, czyli mąż i żona mają wspólny udział w tym mieszkaniu. Kupują to mieszkanie i właśnie to słowo koinonia oznacza to wspólny udział. Mąż i żona mają wspólną własność. Coś wspólnego razem. Współudział w czymś. I w sensie duchowym koinonia to jest współudział, że my mamy wspólny udział. W czym my mamy wspólny udział? Siostro, bracie. My mamy wspólny udział w łasce Chrystusa. Ja mam udział w łasce Chrystusa i ty masz udział w łasce Chrystusa. Co prawda nie jest to M4 czy M5, ale jest to udział w łasce. Jest to nawet coś więcej, zdecydowanie więcej. Mamy udział w krwi Chrystusa. Mamy udział w wiecznym zbawieniu. Mamy współudział w Królestwie Bożym. Mamy współudział w krwi Chrystusa, a więc w tym sensie jest nam dana koinonia. Mamy wspólną społeczność, współudział w czymś. Ale także słowo koinonia, ten współudział, dotyczy też takich rzeczy zwykłych, przyziemnych. Tak jak na przykład mamy współudział w tej kaplicy. Ona nie jest naszą własnością, ale każdy ma jakiś współudział. I to jest ważne, żeby mieć współudział. Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem, pastorem dużego zboru i wiecie, oni przeprowadzali się do nowego miejsca, czy jakiś czas temu przeprowadzali się do nowego miejsca, dużego miejsca i potrzebowali kupić 500 krzeseł. A 500 krzeseł to jest dużo pieniędzy. Naprawdę dużo. I zbór nie miał tych pieniędzy. I pastor przyniósł takie krzesło i pokazał, jakie krzesła będą potrzebować i poprosił, powiedział zborownikom, kochani, jak to może, to niech sobie kupi krzesło. I przyniesie krzesło ze sobą na nabożeństwo. Swoje krzesło. Wiecie, i większość zborowników, każdy sobie kupił właśnie takie brązowe, to nie te, bo to nie w tej kaplicy, krzesło. Wiecie, i dzięki temu stała się koinonia, bo każdy miał swój współudział w takiej prostej rzeczy. A wiecie, później jak sobie ktoś swoje krzesło kupi, to później też inaczej to krzesło traktuje. Wiecie, niech traktuje go Coca-Colą i sokiem pożyczkowym, bo w domu tak nie robimy na przykład. Nie? Chyba, że przez przypadek. A więc, drodzy, to jest właśnie koinonia. Drugie znaczenie słowa koinonia to jest dzielenie się. Słowo dzielić się z czymś, jedni z drugim, to oznacza, to jest właśnie koinonia. I czytamy o tym zborze Filipii, 4 rozdział, werset 15. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. To jest praktyczna koinonia. Apostoł Paweł był w potrzebie i ci ludzie po prostu zebrali to, co mieli. Zebrali swoje pieniądze, zebrali swoje jakieś inne dobra, zapakowali to i zawieźli to Pawłowi do Tesaloniki raz, drugi. A teraz ten list do Filipian powstał dlatego, że trzeci raz do więzienia mu coś wysłali. Dlatego właśnie powstał ten list. To jest koinonia, to jest wspólnota, to jest społeczność, to jest dzielenie się. Drodzy, i kiedy my jako Kościół dzielimy się ze sobą rzeczami duchowymi i rzeczami materialnymi, to jest znak, że mamy koinonię. Jak się dzielimy rzeczami duchowymi? O, chociażby tak jak niedawno na spotkaniu środowym modlitewnym. Kiedy w trakcie spotkania poprosiłem kogoś, czy nie zechciałby powiedzieć jakiegoś świadectwa. I wyszła jedna osoba i powiedziała bardzo zachęcające i budujące świadectwo ze swojego życia, jak się Pan dotknął jej ciała i uzdrowił ją. Za chwileczkę wyszła druga osoba i powiedziała równie budujące świadectwo, jak Bóg uczynił coś innego w życiu. I trzecia osoba powiedziała też coś budującego, zachęcającego. To jest koinonia, to jest dzielenie się dla wspólnego dobra. Więc drodzy, mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, że koinonia ma miejsce wtedy, kiedy ludzie w danej społeczności zaczynają się ze sobą dzielić i rzeczami duchowymi, i rzeczami zwyczajnymi, materialnymi, doczesnymi. To jest znak prawdziwej koinonii. I po trzecie, Po trzecie, to słowo ma takie znaczenie wspólnota celu. Koinonia to udział wszystkich ludzi w realizacji jakiegoś wspólnego zadania, wspólnego celu. I tu mi przypomina się też to miejsce i mam takie zdjęcie, kiedy był czyszczony ten parkiet przygotowany do lakierowania i trzeba było z pomiędzy tych klepek wyciągnąć brud, który tu się nagromadził chyba od 40 lat. Nie wiem, czy ktoś wcześniej to robił. Nie wiem, czy ktoś wcześniej to robił, bo ja tutaj znajdywałem na początku, kiedy byśmy tu przyszli remontować, to znajdywałem takie legitymacje gdzieś za koloryferami, których ja nie pamiętam, a mam ponad 40 lat. Kapsle na butelki, których nigdy nie widziałem. A więc tutaj to miejsce może od 40 lat nie było aż tak dokładnie wyczyszczone, sprzątane. Wiecie, i mam takie zdjęcie, kiedy na tym parkiecie jest chyba z 15 osób, każdy z takim malutkim śrubokręcikiem i wydłubuje z pomiędzy tych klepek właśnie ten 40 czy 50-letni kurz, pył i brud. I to jest koinonia. To jest koinonia, bo dla wspólnego celu coś robimy po to, żeby można było później ten lakier położyć, żeby to w miarę jakoś później wyglądało, żebyśmy mieli radość. To jest tylko ilustracja i przykład, czym jest koinonia. Koinonia to jest realizacja wspólnie, razem, pewnego zadania, pewnego celu. A tej koinonii nie ma, kiedy każdy to robi na własną rękę. To jest ważne, dlatego że właśnie ten zbór Filipi, ta relacja między nim i Pawłem i to, co się działo w tym zborze, wskazuje na to, że ten zbór posiadał tą koinonię, która jest wielką wartością od Boga, z nieba, a zauważam, że coś chyba z tego tracimy, my ludzie żyjący w XXI wieku. Ale chcę do tego nawiązać, bo widzę, jak wielka jest to wartość. A więc koinonia to jest wtedy, kiedy mamy współudział w rzeczach duchowych i fizycznych. Koinonia jest wtedy, kiedy dzielimy się ze sobą rzeczami duchowymi, rzeczami materialnymi. I koinonia jest wtedy, kiedy razem dla jednego wspólnego celu wszyscy coś realizujemy. I kiedy spojrzymy na Kościół w Dziejach Apostolskich, kiedy spojrzymy na Dzieje Apostolskie, rozdział 2, 42 werset, to tam czytamy, że trwali w nauce apostolskiej i następne słowo jest jakie? I trwali we wspólnocie. Po trzecie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I tam, kiedy spojrzymy, trwali we wspólnocie, to jest właśnie użyte to słowo greckie koinonia, trwali w koinonii. Trwali w modlitwie, w nauce apostolskiej, trwali w koinonii, trwali w łamaniu chleba i trwali w modlitwach. A w Dziejach Apostolskich 4,32 jest powiedziane, ja nie wiem, jakoś wyjątkowo przylgnąłem do tego wersetu, gdzie jest powiedziane, a u tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. To jest koinonia. To jest koinonia. U tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. I teraz, kiedy tak pochylałem się nad tym listem do Filipian i wertowałem go w tył i w przód, i w prawo, i w lewo, i od dołu, i do góry. I czytałem go, i czytałem, i nie mogłem go skończyć. Zastanawiałem się i sprawdzałem, ile razy to słowo tu jest użyte, kilka razy jest użyte. Tak zastanawiałem się, dlaczego koinonia jest tak ważna. Dlaczego ona jest tak ważna? Dlaczego jest tak ważna koinonia w zborze? Dlaczego jest tak ważna koinonia w rodzinie? A jakie są skutki, kiedy tej koinonii nie ma? Co się dzieje ze zborem, co się dzieje z rodziną? Wiecie, tak już najprostszy może argument, to jak jest koinonia, to ludziom żyje się po prostu łatwiej. Tak? Jak jest koinonia w grupie, to ludziom żyje się po prostu łatwiej i lepiej. Wiecie, ale to jest jeden z najsłabszych argumentów. Wiecie, kiedy jest koinonia, to ona wyraża miłość Boga do nas. Ona objawia naturę Boga. Ona objawia, jaki Bóg jest. Ona sprawia, że ci, którzy wchodzą do takiej koinonii, mogą poznać Boga, który jest miłością. Mogą zobaczyć w nas, tak jak słuchaliśmy w tej pieśni, w nas mogą zobaczyć prawdziwego, żywego Chrystusa. A kiedy tej koinonii nie będzie, kiedy tej koinonii nie ma, to bardzo szybko ludzie zorientują się, że my przychodzimy w niedzielę i zobaczymy się znów w następną niedzielę. I to wszystko. I to wszystko. Wiecie, kiedy wspominamy dawne nasze życie i wasz udział, czy nasz udział w życiu religijnym, to właśnie czasami nam ciąży to ten brak tej koinonii, kiwnięcie głową na lewo, na prawo i wszystko. A kiedy wchodzimy do kościoła, do zboru, to co nas też porusza, oprócz oczywiście Chrystusa, który jest na pierwszym miejscu i tego oczywiście nie podważam, to nas porusza to, że ludzie są dla ciebie serdeczni, że ludzie są dla siebie mili, że ludzie mają jakąś więź ze sobą, relację. I to stanowi o sile danego zboru, sile danego kościoła. Mogę powiedzieć bardzo wprost, mogę to powiedzieć, że 20-osobowy zbór, w którym jest koinonia, jest silniejszy niż 100-osobowy zbór, w którym nie ma koinonii. Zdecydowanie silniejszy. Zdecydowanie może więcej niż 100-osobowa grupa indywidualistów. I słuchajcie, chciałbym jeszcze powiedzieć coś o takim efekcie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest synergia. Synergia. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest termin, który możecie sobie sprawdzić w publikacjach naukowych, na Wikipedii. Ja akurat to sprawdziłem na Wikipedii. Synergia. Synergia to jest łączenie się energii, przy czym suma końcowa jest wyższa niż suma poszczególnych składników. Że suma końcowa jest wyższa niż suma poszczególnych składników, mówiąc, muszę to zobrazować. Wszyscy wiemy, że 2 dodać 2 jest 4, tak? 2 dodać 2 jest 4. Ale kiedy zachodzi efekt synergii, 2 dodać 2 może być 5. 2 dodać 2 może być nawet 6. Zaraz to zilustruję. Drodzy, wyobraźcie sobie, że tu stoi ciężka szafa. I potrzebujemy tą szafę przesunąć na drugi koniec. I do tej szafy podchodzi taki ktoś jak ja. Chwytam tą szafę, zaczynam ją pchać, wkładam całą swoją siłę i przesunąłem tą szafę o 2 metry i stanęła. Później przychodzi brat Jacek. Brat Jacek podchodzi do tej szafy, zaczyna tą szafę pchać, przesunął 2 metry i stanęła. Przesunęliśmy razem tą szafę na ile? Na 4 metry. Ja przesunąłem 2 metry, brat Jacek przesunął 2 metry. I zjawisko synergii polega na tym, że teraz pchamy razem. Nie, najpierw ja, a później brat Jacek. Pchamy razem. I okazuje się, że to zjawisko wychodzi, to normalnie, matematycznie powinniśmy ją przesunąć na ile metrów? Na 4, nie, 2 i 2. 2 i 2. Ale okazuje się, że gdy zachodzi zjawisko synergii, przesuniemy ją na 6 albo 8 metrów. Wkładając ten sam rodzaj siły, tę samą ilość siły, możemy ją przesunąć o dalej niż każdy pojedynczo. I to jest udokumentowane. To zjawisko jest stosowane w medycynie, bardzo często w medycynie, na przykład na działaniach leków. Gdy jeden lek podany działa w określony sposób, podany drugi działa w określony sposób, ale podane 2 razem wywołują efekt zupełnie inny, większy. Tu ma zastosowanie w fizyce, tu ma zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, synergia, łączenie się energii. To nie jest jakaś, wiecie, herezja, że 2 dodać 2 może się równać 5. Może się równać 5. Oczywiście nie mówimy tutaj o ścisłej matematyce. Drodzy, ale najważniejsze jest to, że już dawno to opisał Bóg w swoim słowie. To nie, że to naukowcy odkryli. Odkryli to na pewnym etapie. Bóg już dawno, już Mojżesz to opisał w swoim słowie. Jest to opisane w Piśmie Świętym. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, 3 Księga Mojżeszowa, w 26 rozdział, werset 8 jest powiedziane w ten sposób. pięciu waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000 i wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Pięciu będzie ścigać 100, czyli na jednego przypada ilu? 20, tak? Jak się zbierze 5, to będzie ścigać 100. Ale jak się zbierze 100, to gdyby na jednego przypadało 20, to ile by ścigali? 2000. A tu jest powiedziane, że 100 będzie ścigać ilu? 10 000. 10 000. Pięciu będzie ścigać 100, ale 100 będzie ścigać 10 000. Drodzy, ten sam efekt występuje w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 2, w sensie duchowym. Kiedy zebrało się grono 120 ludzi. Kiedy zebrało się grono 120 ludzi jeszcze i powiedziane jest, że oni jednomyślnie trwali w modlitwie przed Bogiem, to kiedy stąpił Duch Święty na to zgromadzenie, to nagle się okazało, że 3000 ludzi przychodzi do Boga na jedno kazanie, na namaszczone kazanie Piotra. I ja, drodzy, wierzę w to. Zauważam to w Piśmie Świętym. Jestem o tym przekonany, że tam, gdzie panuje koinonia, tam, gdzie panuje wspólnota, tam, gdzie zbierze się 5, a daj Boże, tam, gdzie zbierze się 100, którzy są jednego ducha, którzy są jednej myśli, którzy są jednego serca, którzy są jednej duszy, to takich 100, gdy przychodzi Boża łaska, gdy przychodzi pomnożenie energii od Ducha Świętego, są w stanie wykonać naprawdę ogromne, ogromne dzieło. Bo Pan ma w tym upodobanie. Wiecie, ktoś mówi tak, że to nie ma problemu. Ty się możesz modlić sam w swojej komorze, o której chcesz, a ja się będę modlił sam w swoim miejscu, o której chcę. I że to jest to samo, gdybyśmy się zeszli razem. Po co ten problem sobie robić? Po co się zjeżdżać razem? Po co być, jak każdy sam z nas może się modlić? Drodzy, Pismo Święte nas uczy o tym, że jest czas, kiedy ja sam na sam wchodzę do mojej komory. A z drugiej strony Pismo Święte mówi o tym, że mamy się zgromadzić. Jeżeli się zgromadzimy, są to dzisiaj było mówione, i uzgodnimy, a tak naprawdę tam jest słowo, które mówi o tym, że ta modlitwa będzie współbrzmiała tak jak ten zespół dzisiaj. Współbrzmiąca modlitwa to obietnica, z jaka otrzymamy od Ojca, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem, co? Pośród nich. Wierzę w to bardzo głęboko, że Bóg dał szczególną łaskę dla koinonii. Tam, gdzie jest koinonia, tam, gdzie jest wspólnota, tam, gdzie jest dzielenie się, tam, gdzie jest współudział w czymś, tam, gdzie jest po prostu wzajemne posługiwanie sobie, tam przychodzi Boża obecność, Boże namaszczenie, tam przychodzi Duch Święty i następuje pomnożenie. Następuje ten efekt, który w nauce został nazwany synergią, a w sensie duchowym to jest obecność Ducha Świętego, który sprawia, że to wszystko nabiera nowej siły i nowej mocy. I diabeł o tym wie, bracia i siostry. Diabeł o tym wie. I myślę, że zły wróg, przeciwnik w czasach, w których żyjemy, stara się za wszelkimi sposobami zniszczyć prawdziwą koinonię między ludźmi wierzącymi. Bądźmy sobie numerem, 1, 2, 3, 4. Miejmy swoje miejsce w zborze. Przyjdźmy raz na tydzień, wyjdźmy. Niech nikt o nas nic nie wie. Po co ludzie mają za bardzo coś wiedzieć o moim życiu? Mi jest tak dobrze, przyjdę, zaśpiewam kilka pieśni, posłucham kazania, wrzucę coś do koszyka, pojawię się w następną niedzielę. Jeśli się oczywiście pojawię, jeżeli nie będzie coś ważniejszego, na przykład ładna pogoda. Drodzy, to jest moim zdaniem bardzo świadome działanie diabelskie, aby niszczyć koinonię, prawdziwą wspólnotę i społeczność pomiędzy ludźmi wierzącymi. Bo kiedy ona występuje, to mamy do czynienia z tym, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie Bóg w sposób wyjątkowy objawiał się w Kościele, bo ten Kościół trwał w głębokiej wspólnocie. Co niszczy koinonię? Oczywiście grzech pychy ludzkiej, kiedy my zaczynamy siebie wynosić ponad innych. Nie mówię ponad Boga, bo to próbował zrobić szatan, ale tylko wystarczy ponad innych. Kiedy indywidualizm jest tak mocny, tak silny, że nie ma możliwości współpracy razem. Kiedy egoizm zaczyna dominować i moje rzeczy są najważniejsze ponad inne. Kiedy stajemy się kłótliwi, drażliwi. Kiedy zaczynamy obmawiać jedni drugich, krytykować, rozsiewać złe rzeczy, plotki. Aż w końcu, kiedy stajemy się obojętni, letni, można powiedzieć, zapanowuje ogólny marazm. To zabija koinonię. To zabija też obecność Boga, obecność Ducha Świętego. I kończąc, kiedy rozmyślałem nad tym słowem i rozmyślałem nad listem do Filipian, nad relacją ludzi w tym zborze, nad służbą apostoła Pawła, zadałem sobie pytanie, co ja mogę zrobić w sposób taki praktyczny dla koinonii w Kościele, w zborze. Co ja mogę zrobić, Paweł Sochacki? Co ty możesz zrobić? Pomyślałem, że chcę się o to modlić. Chcę się modlić, aby w zborze rosła, czy rozwijała się, wzmacniała się wspólnota, wzmacniała się koinonia. Chcę się o to modlić. Drugą rzecz, jaką pomyślałem, to, że postaram się nie być indywidualistą. Nie będę się izolował, nie będę się oddzielał. Pomyślałem, że to, co mogę zrobić, to będę przebaczał wszystkim bardzo szybko. Bardzo szybko. Już w tym samym momencie, w którym... Możecie to wykorzystać, macie już przebaczone. Zapraszam po nabożeństwie. Jak macie coś do mnie. A myślę, że macie, to nie mało. Będę szukał okazji, by dawać siebie dla innych. Będę szukał okazji. Jeżeli się takowa pojawi, to nie przejdę obojętnie obok niej. Jeszcze raz to mówię przed Bogiem, przed wami. Bóg przemówił do mojego serca, że tam, gdzie jest prawdziwa koinonia, tam jest obecna moc Ducha Świętego. Tam On czyni swoje dzieło. Kiedy ją stracimy, bracia i siostry, zostaniemy grupką numerów spotykających się raz w niedzielę, a niektórzy jeszcze w środę. Ale istota tego, czym jest Kościół, zostanie zaduszona. I też Bóg nie będzie mógł dokończyć, dopełnić swojego dzieła w nas. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Szczerze zawołali do Pana. Nie jestem bez winy w tym względzie, w sprawie koinonii. Muszę wam to powiedzieć i szczerze się przyznać. Ale też ty spójrz na swoje życie, czy ty też nie masz coś sobie do powiedzenia? Czy Duch Święty nie ma też tobie coś do powiedzenia? Czy Pan też nie chciałby tobie coś pokazać? Czy warto być indywidualistą, izolującym się? Jesteśmy powołani, by razem służyć Panu Bogu. Panie Boże, tak staję dzisiaj przed Tobą. Panie Boże, przemówiłeś do mnie tym słowem i Panie, musiałem je rozważyć w kontekście mojego życia. Panie Boże, dzielę się ze zborem tym słowem, bo wierzę, że też chcesz to zborowi powiedzieć. Panie, że to nie było tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Panie Boże, Ty masz większe plany niż my myślimy. Moc Ducha Świętego jest większa niż my możemy sobie to wyobrazić. Panie, ale Duch Święty potrzebuje ciała, na które może być wylany. Ciała, które nie jest okaleczone. Ciała, które nie jest poćwiartowane. Ale ciało, które jest połączone. Które współdziała, współpracuje. Ciała, w którym jest prawdziwa koinonia. Panie Boże, dziękuję Ci, że znów zwróciłeś moją uwagę na to w Słowie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mogę o tym mówić. Panie Boże, też szczerze stając przed Tobą mówię, że nie jestem bez winy i chcę, Panie, to zmieniać. Pragnę, aby Kościół był przepełniony tym, o czym pisał apostoł Paweł do Filipian. Tęsknotą jedni za drugim, współczuciem jedni wobec drugich, dzieleniem się jedni z drugimi. Abyśmy nawzajem mieli się w sercu. Panie Boże, przez Ducha Świętego pomóż nam w tym. Abyśmy, Panie Boże, nosili jedni drugich. I Panie Boże, abyśmy tworzyli to, co jest prawdziwą wspólnotą z nieba. Niezwykłą, niepowtarzalną, jedyną, którą Ty możesz jedynie dać. Panie Boże, proszę Cię o ten zbór w Nowej Hucie. Dziękuję Ci, Panie, że tyle żeśmy przeżyli razem ze sobą dobrych rzeczy. Dziękuję Ci za wszystkie trudne chwile, które przeżyliśmy razem ze sobą. I dziękuję Ci, że jesteśmy ze sobą, Panie. Że jesteśmy razem i Panie, chcę zadeklarować to, że chcemy być razem, Panie. Bo Ty też masz wielką pracę do wykonania w tym mieście, w Nowej Hucie. Panie, przed nami giganty. Przed nami, Panie, Goliaty. Panie Boże, a my potrzebujemy mieć moc Ducha Świętego. A my potrzebujemy być razem. A my potrzebujemy, aby 100 ścigało 10 tysięcy, Panie. My tego potrzebujemy. I modlę się, Boże, aby Twój Święty Duch dzisiaj na nas spoczął, dotknął naszych serc, przemienił nasze życie. Panie Boże, proszę Cię o każdego brata, każdą siostrę. Wykonaj dziś w nas Twoją pracę. Dla koinonii, dla społeczności. Proszę, dziękuję, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen.